Wraz z nami jest pan minister Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do spraw obywatelskich i tożsamości europejskiej. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria.
Panie ministrze, na początku naszego spotkania zapytanie odnośnie tego urzędu, które pan minister reprezentuje po rekonstrukcji rządu. Powstał nowy urząd. Czy już wiadomo, jaki jest zakres kompetencji, odpowiedzialności, który pan minister tutaj w ramach tego urzędu będzie pełnił?
Tak, ojcze, w tej chwili jest już znowelizowany statut, zgodnie z którym powstał nowy departament, którym będę zarządzał, jak również w tej chwili jest przygotowywane rozporządzenie pana premiera, w którym będą dokładnie wskazane zadania, którymi się będę zajmował, ale już na pewno wiem, że będą to sprawy ochrony praw dzieci, a więc dzieci, czyli to, co wiadomo w moim sercu, to, co zrobiłem w Ministerstwie Sprawiedliwości od 5 lat. Koordynacja pewnego rodzaju działań tutaj różnych resortów, no ale przede wszystkim to, co mogę zrobić tutaj dla ludzi, dla dzieci, dla ochrony ich praw, szczególnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I takie rozporządzenie jest przygotowywane, ale także to są sprawy dotyczące tożsamości europejskiej. To można szeroko określać ten zakres. To są sprawy praworządności, sprawy dotyczące wolności obywatelskich, praw obywatelskich, sprawy także dotyczące różnych instytucji europejskich. To jest kwestia także różnych ideologii, no, między innymi kwestia ideologii LGBT, która wkracza rzeczywiście, jest próba włączenia tej ideologii do programów nauczania i przecież wiemy, jakie były historie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Więc to również jeden z obszarów, także buduję w tej chwili departament w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i uspokajam, bo wiele osób mnie pytało w ostatnich dniach, czy będę się nadal dziećmi zajmował. Tak, będę się zajmował dziećmi. Sądzę, że będę współpracował na pewno, nawet nie sądzę, ale to jest pewne, z resortem sprawiedliwości. Tutaj na pewno bardzo dobrze z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro i nadal będę starał się pomagać w różnych sprawach i transgranicznych, tych międzynarodowych, i w sprawach krajowych, i w sprawach dotyczących przemocy wobec dzieci. Także będę robił to, co robiłem przez jakiś czas, tylko dzisiaj już w pozycji ministra konstytucyjnego.
I jakie zadania pan minister wytycza sobie na czas pełnienia tej zaszczytnej posługi jakże również odpowiedzialnej? Z tego, co pan minister przedstawia, to jakże ważny zakres kompetencji i obowiązków wpływający na przyszłość tego młodego pokolenia, które idzie. Zatem jakie zadania pan tutaj widzi, panie ministrze, w pierwszej kolejności do zrealizowania?
Chciałbym, ojcze, przede wszystkim przygotować pewne projekty, bo jako minister konstytucyjny mam takie uprawnienie, żeby inicjować cały proces legislacyjny w tym zakresie, więc to jest duża, bardzo silne instrumentarium, że tak powiem, jeden z instrumentów, żeby przygotowywać projekty dotyczące ochrony praw dzieci, czy też no, służące uelastycznianiu na przykład systemu, przykład chociażby alimentów natychmiastowych. Już kilka razy podchodziliśmy do tego tematu. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że no, trzeba po prostu szybko działać w sprawie dotyczącej tak zwanych alimentów natychmiastowych, przykładowo, tak żeby osoby uprawnione, przede wszystkim dzieci, żeby nie były tutaj pozbawione niezbędnych środków do życia. Ale także to jest kwestia pewnej reformy w pewnych obszarach dotyczących prawa o nieletnich. Ja przypominam, że od lat 80. nie ma zmienionych, praktycznie tak głęboko zmienionych, tak mocno zmienionych regulacji, czyli ta, która obecnie obowiązuje, regulacja dotycząca nieletnich, jeszcze pochodzi z czasów stanu wojennego. To wymaga zmiany i to pilnej zmiany. To jest także kwestia różnych obszarów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Być może udoskonalenia pomocy państwa w zakresie dotyczącym spraw transgranicznych, jeżeli dochodzi do porwań rodzicielskich, to no, mamy pewne już tutaj w głowie pomysły dotyczące tego, jak jeszcze udoskonalić ten system, chociaż to jest jeden z najlepszych w Europie systemów w tej chwili. I mówią to nie tylko polscy sędziowie, ale także obserwatorzy europejscy, którzy widzą, jak diametralna zmiana nastąpiła w tym zakresie. Ja przypominam, że są i wyspecjalizowane sądy, i wyspecjalizowani sędziowie, są i prokuratora, uczestniczy we wszystkich takich postępowaniach. No wszędzie tam, gdzie zagrożone jest dobro dziecka, tam zamierzam działać, także w sprawach indywidualnych, tylko z pozycji ministra konstytucyjnego, a od momentu, kiedy będzie już rozporządzenie przyjęte.
Panie ministrze, pan wspomniał między innymi o tej współpracy z Wymiarem Sprawiedliwości. Grupa Europejskiej Partii Ludowej pod przewodnictwem Donalda Tuska wezwała Komisję Europejską do interwencji w sprawie praworządności w Polsce. Członkowie tego ugrupowania twierdzą, że sytuacja związana z rządami prawa w naszym kraju pogarsza się. Szef frakcji EPL Manfred Weber w Parlamencie Europejskim oświadczył, że koalicja rządząca od wielu lat podkopuje całą strukturę państwa, w tym wymiar sprawiedliwości.
Przypominam, że reforma, tak gruntowna reforma wymiaru sprawiedliwości nie była prowadzona od 1989 roku, od momentu przełomu. I dzisiaj nawet miałem okazję rozmawiać z parlamentarzystami, takimi młodymi parlamentarzystami, kiedy była sesja Sejmu, bo trwa sesja Sejmu, przypominam. I rozmawialiśmy na temat tego, jakie sprawy wpływają do biur, do posłów. I zdecydowana większość to są sprawy dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Więc ta reforma, którą my prowadzimy w różnych polach, czy to chodzi o dzieci, czy to chodzi o sprawy gospodarcze, czy walka z wyłudzeniami VAT-owskimi, czy kwestia zmian proceduralnych, które przeprowadziliśmy dzięki ministrowi Zbigniewowi Ziobro, to jest oczywiście pewien krok, ale będą kolejne, to mogę zapewnić, bo reforma wymiaru sprawiedliwości jeszcze nie jest dokończona i to musi być zrobione. Natomiast to, że atakują nas politycy różni z innych krajów, no to ja raczej polecam im, żeby przyjrzeli się swoim systemom, swojej praworządności. My nie mamy z tym kłopotu, my nie życzymy sobie, żeby politycy z innych krajów mówili, że zagłodzą narody tej części Europy, bo oni mają inną wizję Unii Europejskiej. My sobie tego nie życzymy. My uważamy, że Polska jest takim krajem, do którego przyjeżdża wielu ludzi z różnych krajów, tak zwanych praworządnych. Przykład chociażby Rosjanki i Australijczyka, którzy wyjechali z Holandii jakiś czas temu razem ze swoim autystycznym dzieckiem. Przyjechali do Polski, poprosili o azyl w naszym kraju, czyli proszę zwrócić uwagę, z Holandii. W kraju, który bardzo mocne zarzuty stawia pod adresem Polski. Mówią politycy holenderscy, że powinniśmy być pozbawieni środków unijnych, że nie jesteśmy krajem praworządnym. I z tego oto kraju właśnie uciekają ludzie razem ze swoim dzieckiem i szukają schronienia w Polsce. Proszą o azyl. Holendrzy nie odpuszczają i wysyłają za tą rodziną europejski nakaz aresztowania. Po czym polski sędzia, któremu chciałbym bardzo podziękować, polski sędzia w Sądzie Okręgowym w Warszawie analizuje bardzo dokładnie system holenderski i obligatoryjnie decyduje się, nie na podstawie fakultatywnej przesłanki, obligatoryjnej, ponieważ uważa, że grożą tym ludziom różne sprawy, jakieś niebezpieczeństwa w Holandii, że są naruszane ich prawa i wolności jako ludzi, odmawia wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Czyli Polacy nie decydują się oddać tych obywateli do Holandii. Wszystko się dzieje dokładnie w tym czasie, kiedy Holendrzy wysyłają pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Brukseli i pytają się, czy oni mogą jedną z osób podejrzewanych o handel narkotykami wydać Polsce, bo uważają, że Polska nie jest krajem praworządnym. No kuriozum, ojcze, kuriozum. To jest niestety wina w największym stopniu polskiej opozycji, że politycy zagraniczni w innych krajach, tak zwanych praworządnych, pozwalają sobie na bardzo silne komentarze wobec Polski, próbują ustawić nas gdzieś w rogu i traktować nas, jak ja to często mówię, jak worek treningowy. Nie jesteśmy żadnym workiem treningowym. My się różnimy od innych krajów, w nas jest rzeczywiście praworządność. Nie chcę wchodzić jakby tutaj w detale, ale to jest jeden z takich przykładów. Także nie życzymy sobie, żeby politycy, bo ja nie mam takiego prawa, żeby oceniać, czy takie czy inne państwo jest krajem samorządnym, bo nie mogę sobie abstrakcyjnie powiedzieć, że ten kraj jest praworządny, a inny nie jest praworządny, bo nie ma tak naprawdę, nie mam podstaw do tego, tak? No jakie są mierniki praworządności? Gdzie ta praworządność jest zapisana? W którym przepisie w traktatach europejskich? Więc nie życzę sobie także, żeby politycy innych krajów wypowiadali się tak mocno pod adresem mojego kraju, instytucji, które u nas działają, ministra sprawiedliwości i rządu.
Panie ministrze, przechodząc do kolejnego tematu niezmiernie ważnego, który związany jest z sytuacją epidemiczną w naszej ojczyźnie, na świecie. Z wtorku na dziś przełożono rozpatrywanie przez Sejm projektów dotyczących nowych rozwiązań do walki z koronawirusem. Obecnie te projekty covidowe trafiły do Komisji Zdrowia na sali plenarnej około godziny 17. Ma być sprawozdanie. Tutaj opozycja argumentuje to przełożenie, prawda, na dziś tego rozpatrywania, że ustawa jest tak obszerna i ważna, dodajmy to 45 stron i musi mieć tak czas na to, żeby się zapoznać dokładnie, bez pośpiechu, przeanalizować punkt po punkcie każdą z tych rzeczywistości. Czy faktycznie jest to troska o to, żeby ta ustawa była jak wyszła z Sejmu w jak najlepszej formie, czy no właśnie pytanie, czy to jest pewnego rodzaju zbijanie kapitału wyborczego?
Oczywiście nam zależy wszystkim na tym, powinno zależeć, żeby regulacje prawne były jak najlepsze, żeby one zafunkcjonowały w praktyce, ale to jest coś symbolicznego, że tak naprawdę sprawa trafia do parlamentu, jest projekt grupy posłów i automatycznie niemal Platforma Obywatelska składa wniosek o przerwę, zarządzenie przerwy czy odroczenie, już nie pamiętam dokładnie. I ten wniosek z powodu tego, że nie uzyskuje większość, powoduje, że możemy pracować dzień później nad tym projektem, nad tymi przepisami. Proszę zwrócić uwagę, ojcze, w jakim żyjemy czasie, jak trudnym. Każda godzina się liczy. Każda godzina, każdy dzień. I to nie jest zwykła sprawa. To jest symboliczna sprawa, pokazująca obstrukcję opozycji. Oni z jednej strony mówią, że mają masę propozycji i chcą szybko pracować nad tymi propozycjami, a z drugiej, proszę zwrócić uwagę, nie mogliśmy wczoraj pracować nad projektem, tylko dzisiaj. Ojciec mówi o 45 stronach. Tam jest 23 artykuły, 23 przepisy. No to przepraszam, ile na to potrzeba jest czasu, żeby przeczytać? To nie są jakieś skomplikowane przepisy. Nie trzeba mieć wiedzy, jakiejś wyjątkowej wiedzy legislacyjnej, jakiegoś wyjątkowego doświadczenia w tym zakresie. Każdy może sobie wziąć to do ręki, jest to na stronach internetowych i przeczytać. 23 przepisy. Przykład obstrukcji. Ale także mogę powiedzieć dzisiaj te ataki, które są na nas, do nas pod naszym adresem kierowane. Przecież dzisiaj była informacja prezesa Rady Ministrów dotycząca tego, w jaki sposób państwo stara się chronić życie i zdrowie obywateli. To jest bardzo trudna sprawa, bo można powiedzieć, my się nigdy z taką sytuacją nie spotkaliśmy w historii naszego kraju. Nigdy czegoś podobnego nie było. Ta fala jest rzeczywiście bardzo silna. Widać ją dobrze w innych krajach Unii Europejskiej także, gdzie no, przykład chociażby Belgii, Hiszpanii, Francji, Włoch, gdzie kilkakrotnie więcej jest zakażeń niż w Polsce, gdzie te wskaźniki są zupełnie inne. Wszystkie państwa dzisiaj mają problem z pandemią. No, to jest zaraza. I niestety, ale musimy wszystkie ręce na pokład dać. No, wszyscy musimy walczyć o to, żeby chronić życie i zdrowie obywateli. Natomiast jest rzeczą niepoważną, kiedy szef Koalicji Obywatelskiej, pan Budka, pan poseł Budka, który znany jest z tego, że bardzo często mówi mocne słowa, wypowiada pod adresem rządzących, który powiedział, i to dzisiaj już wiemy na pewno, że dysponują ekspertyzami, z których wynika, że jesienią, czyli teraz, miało już pandemii nie być. No to trzeba wziąć na klatę odpowiedzialność i trzeba dzisiaj wytłumaczyć się z tego. No to ja chcę wiedzieć, jakie to są ekspertyzy, kto je przygotowywał, kto płacił za to. Chciałbym znać treść tych ekspertów, bo to jest bardzo ważne. To jeden z przykładów. Natomiast rzeczywiście dzisiaj mogę powiedzieć takie słowa i to jest ważne. Wielkie dzięki dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, dla personelu medycznego za to, co robicie, bo to jest wielka sprawa. Naprawdę kłaniamy wam się bardzo nisko i prosimy, żebyście nadal walczyli z nami przeciwko tej zarazie, bo to jest bardzo ważne. I proszę wszystkie media, wszystkie także. Ja dziękuję Radiu Maryja, że tak nas wspieracie także w tej walce, ale wszystkie media, no są czasami dziennikarze różni, którzy no niestety, ale próbują wyłapywać jakieś słowo, zdanie, gdzieś pokazywać, że coś było powiedziane, no po prostu jest
Panie
sytuacja trudna.
Panie ministrze, musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękujemy i będziemy powracać do rozmowy, do tego ważnego wątku jednego i drugiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze
bardzo
spotkanie.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan minister Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do spraw obywatelskich i tożsamości europejskiej.